Mamy dzisiaj taki dziwny temat. Znaczy, temat może nie jest dziwny, bo za chwilę będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ale temat, poproszę może Marka, żeby wyświetlił temat nam dzisiejszego kazania. To jest temat dzisiejszego naszego kazania. Zapewne niektórzy z Was już dobrze wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, na pewno dzisiaj się dowiedzą. Za chwilę, dosłownie za kilka minut. Pozwólcie, że zanim wytłumaczę to dla tych, którzy potrzebują, zrobię takie małe wprowadzenie do tego tematu. Otworzyłem list Jana, 6 rozdział i przeczytałem tam historię, jak Pan Jezus karmił tysiące ludzi. Można przeczytać tam historię, jak mnóstwo ludzi za nim chodziło, aby chodziło z powodu jego cudów, które widzieli. Od pierwszego wiersza to jest taki cały fragment praktycznie do końca. Nie czytam, bo to jest prawie 70 wersów, a więc musielibyśmy dzisiaj się skupić tylko na jednym tym fragmencie i nie doszlibyśmy do kazania, znaczy do tego dziwnego hasła. Czytamy tam takie słowa, że potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. A więc chciałbym przedstawić wam takie cztery grupy osób, które w jakiś sposób reagowały na Jezusa. Myślę, że te cztery grupy osób, nie wiem, być może jest pięć takich grup, ja nie znam, ale może tak jest. Dzisiaj te same grupy osoby też w podobny sposób reagują na Jezusa. A więc są pewnie osoby, których w ogóle Jezus nie obchodzi. Myślę, że zgadzamy się z tym, tak? Są osoby, którym próbujemy coś powiedzieć o Jezusie, ich to po prostu nie interesuje, ich to nie obchodzi, jakiś tam Jezus z Nazaretu i tak dalej. Oni mają swój świat, swoje życie. Nawet kiedy podzielisz jakąś cudowną wiadomością, jakimś cudem Bożym, no to dla nich to też nie jest jakąś rewelacją. A więc to taka jakaś pierwsza grupa osób. Inna grupa osób, myślę, że taka grupa osób też była w Izraelu. Może bardziej już nie będziemy wnikać, ale myślę, że jakaś tam grupa była. Natomiast była też grupa osób, która tutaj podążała za Jezusem, ponieważ widzieli w nim coś niesamowitego, jakiegoś takiego ciekawego człowieka, który dokonywał niezwykłych rzeczy. I myślę, że część z tych osób podążała tylko dlatego, że widzieli cuda. Pan Jezus mówi też w pewnym momencie, że niektórzy podążają, bo się najedli. Za chwilę był taki moment, kiedy oni za nim podążali, byli potem głodni, Pan Jezus ich nakarmił. W tym fragmencie też jest cała opowieść o tym, jak Pan Jezus mówi, kim jest, że jest chlebem żywym, że jeśli będą spożywać jego ciało, to będą żyć na wieki, to mówił w Kafarnaum w synagodze. I tam w tym Kafarnaum byli faryzeusze, byli też jego uczniowie i różna też reakcja na Jezusa była tych ludzi. A więc byli też faryzeusze, którzy zazwyczaj sprzeczali się z Jezusem, szukali jakichś tam kruczków, żeby obalić, że on jest Mesjaszem. Myślę, że dzisiaj też spotkamy takich ludzi, którzy szukają kruczków, czytają nawet Biblię, żeby udowodnić, że całe to chrześcijaństwo, cała ta Biblia, cały ten Bóg, cały ten Jezus, to wszystko jest ściema. Można takie filmiki zobaczyć też w internecie, wypowiedzi, są całe strony, portale osób, które próbują te rzeczy podważać. Podobnie było w czasach Jezusa, czy podobnie jest dzisiaj, tak samo jak było w czasach Jezusa. Była taka grupa faryzeuszów, uczonych w piśmie, którzy chodzili cały czas, próbowali go podważyć, złapać na jakimś słowie, żeby udowodnić, że on nie jest od Boga człowiekiem. Ale byli też uczniowie, a więc w tej grupie w tej grupie, która za nią chodziła, byli też uczniowie i ci uczniowie, okazuje się, że też dzielili się jeszcze na grupy. Po kazaniu Pana Jezusa w Kafarnaum na temat chleba, na temat kim On jest, czytamy w 66 wierszu tego rozdziału, że wielu z tych Jego uczniów, jeżeli można, to zaraz zobaczymy, wielu uczniów po tym kazaniu zawróciło i przestało za Nim chodzić. A więc była to jakaś grupa osób, która podążała za Jezusem do pewnego stopnia. Jeżeli im coś pasowało, no to okej, ale jeżeli życie z Jezusem wymagało od nich przekroczenia pewnych barier albo przyjęcia pewnych rzeczy, które dla nich były zbyt wielkie, to po prostu wycofywali się, gorszyli się. Tutaj mamy nawet pokazane, że odchodzili od Jezusa. Od Jezusa odchodzili ludzie, uczniowie. To jest wyzwanie. Czy dzisiaj uczniowie odchodzą od Jezusa? Czy dzisiaj uczniowie gorszą się Jezusem? Oczywiście, bo dzisiaj życie nie jest inne niż było kiedyś. Oczywiście może w kwestii jakiejś materialnej jest trochę inne, ale ludzie są tacy sami i dzisiaj możemy być też takim uczniem, który czyta Biblię, słucha kazań, przygląda się Jezusowi. Pewne rzeczy mu odpowiadają, ale pewne rzeczy nie. Czasami zdarza się tak, że człowiek nawraca się i przychodzi ucisk z tego powodu w twoim domu. Twoja żona na przykład zaczyna ciebie nękać, albo twoja mama, albo twoja babcia mówi ci, nie będziesz chodził do tego kościoła. I może zdarzyć się w życiu takiego ucznia, że ten człowiek opuści Jezusa. Opuści Jezusa w taki sposób, że przestaje podążać za Nim. Oczywiście, kiedy Go spotkamy, On powie, tak, ja w Niego wierzę. I być może tak jest. Jego wiara jest jakaś taka bardzo mała gdzieś tam, ale nie jest w stanie przyjąć krzyża, nie jest w stanie podążać za Jezusem, ponosząc jakieś koszty w swoim życiu, jakieś cierpienie. Niestety, podążanie za Jezusem ma w sobie pewien koszt. Jednym z tych kosztów jest odrzucenie. Nikt z nas nie lubi być odrzucony. Ale jeżeli chcę być uczniem Pana Jezusa w pełni, to spotkam się z takim miejscem w moim życiu, kiedy ktoś z powodu Jezusa mnie odrzuci. I spotkałem w swoim życiu, a żyję już parę ładnych dekad, spotkałem już w swoim życiu osoby, które z radością przyjmowały Ewangelię. I o tym też Biblia mówi, o osobach posianych na skalę, że z radością przyjmują Ewangelię, ale w chwilach próby, doświadczenia gorszą się i odchodzą. Widziałem takie osoby, które z rękami w górze chwaliły Boga, przyjmowały Go jako swojego Pana, ale kiedy przyszedł ucisk z powodu Jezusa w ich domu, kiedy matka powiedziała, nie będziesz chodzić do tego kościoła, do tej sekty, kiedy ojciec tak powiedział, to ta osoba się wycofywała i przestawała mieć kontakt z kościołem. A wiecie, jeśli człowiek nie ma kontaktu z ludźmi wierzącymi, z posługą, ze słowem, to ciężko jest ostać się. A diabeł wykorzystuje takie momenty i takie owce są dla niego bardzo łatwym łupem. Po co ma wyciągać kogoś, kto trwa w Chrystusie, w kościele, buduje się? Łatwiejsza owca jest ta, która gdzieś tam z boku sobie odeszła, może się czymś zgorszyła, może nie jest w stanie pójść tak za Jezusem, jak słowo mówi. I łatwo taką osobę zgnębić, ograbić z wiary, z różnych rzeczy. Ale są też ludzie w 68 wierszu, w 67 wierszu i 8, są też uczniowie, którzy pozostali przy Jezusie. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. I dalej 69, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wiecie, kolejna grupa osób, która, kiedy patrzymy na historię tych osób, mieli różne sytuacje w swoim życiu, trudne, ale kiedy patrzymy na historię tych osób, to większość z nich zginęła za Jezusa, oddała swoje życie. Czy są dzisiaj tacy ludzie? Czy są dzisiaj tacy ludzie, którzy zostawiają domy, rodziny, może dobre posady, wyjeżdżają gdzieś do jakichś miejscowości, jakichś obcych ludów nawet i oddają swoje życie, aby głosić Ewangelię? Czy są dzisiaj takie osoby? Podziwiamy je często. Myślimy, to jest niesamowite. Ale ci, którzy nie wyjechali do buszu, też mogą być w tym gronie. To są ci, którzy naśladują Jezusa i w trudnych swoich sytuacjach życia chcą czynić tak, jak On by czynił. Chcą być do Niego podobni w swoim życiu. Nie idą tylko tam, gdzie im się wydaje, albo robią tylko to, do czego im pasuje w ich chrześcijańskim życiu. Ale wchodzą w miejsca, które im są niewygodne. Znoszą trudności z powodu Jezusa. Myślę, że wielu tutaj na tej sali jest takich osób, że ponosicie ciężar, koszty z powodu Jezusa. Że byliście odrzuceni z powodu Jezusa, a pomimo to idziecie dalej za Nim. To są cenne postawy właśnie. Postawy, do których Słowo Boże nas nawołuje. Chciałbym dzisiaj mówić może tak bardziej do tych dwóch grup. Do tych uczniów, którzy tak idą tylko tyle, ile im jest wygodnie. Ale też do tych, którzy idą pomimo tego, że jest im niewygodnie w życiu. Czasami ponoszą jakieś trudy. Słowo to dotyczy głównie tego, wiecie, my w swoim życiu podejmujemy wiele różnych, stajemy przed wieloma różnymi decyzjami. Nie wiemy czasami, co zrobić w swoim życiu. Szukamy różnej odpowiedzi. Mieliście taki moment w życiu? Jakże nie. Musielibyśmy tutaj nie mieszkać, tak, na ziemi. Co robimy, czy co zrobić w takim momencie, kiedy mamy jakieś trudne zadanie, trudną sytuację, w której nie wiemy, co zrobić, jaką decyzję podjąć? Zazwyczaj jedną z czynności, którą robimy, to pytamy innych. Nie wiem, czy wy to praktykujecie, ale ja lubię pytać też innych, co zrobiłbyś w moim miejscu? Wiesz, mam taką i taką sytuację. Nie wiem, co zrobić. No i wiadomo, dobrzy są doradcy. Jeden radzi w lewo, drugi ci poradzi całkowicie odwrotnie w prawo i po takich poradach 10 już masz taki mętlik w głowie, że już mówisz, Panie, ratuj mnie. Gdzie ja mam iść? Którą drogą? Jak mam postąpić w tej trudnej sytuacji swojego życia? To jest na temat pierwszego sposobu pytania się innych. Nie mówię, że pytanie się innych jest złe, ale jeśli tylko na tym bazujemy, to może się okazać niewystarczające. Czasami układamy sami rozwiązania. Kombinujemy, myślimy, tam te nasze zwoje w mózgu po prostu aż się przepalają. Jechać, nie jechać, iść do tej pracy, czy nie iść do tej pracy. Zrobić to, czy zrobić tamto. Ustąpić, czy iść na całość. I mamy różne dylematy i całe te historie sobie analizujemy i tak dalej. Stosujemy metody różne. Świat nam podsuwa metody. No, zrób sobie metodę plusów, minusów. Zobacz, ile plusów jest z jednej strony, jak zrobisz to, jakie koszty poniesiesz, albo z drugiej strony. No i tak, jak tam, gdzie będzie więcej plusów, to idź w tą drogą. Czy to jest biblijna droga? Można się zastanowić. A więc metoda plusów, minusów, zysków i strat, korzyści osobistych. Jak będę miał korzyść osobistą, dużą na przykład, no to, nie wiem, pójdę do tej pracy, tak? No ale jak mam małą korzyść osobistą, to już do tej pracy nie pójdę. A więc to jest takie prowadzenie poprzez korzyści. Kochani, w jaki sposób Bóg nas prowadzi? Jedną z takich pierwszych rzeczy, którą każdy z nas ma, odrodzona osoba, to jest Duch Święty. Amen? Każda odrodzona osoba ma Ducha Świętego. On jest naszym wewnętrznym świadkiem, przewodnikiem i Boże Słowo mówi, że On ma nas prowadzić w naszym życiu. On nie został posłany, żebyśmy go malowali, gołąbka, ale żeby nas prowadzić. Pytanie jest, czy znam głos mojego przewodnika. Tu warto zainwestować w to, żeby go poznać. Nie będziemy dzisiaj na ten temat mówić. Drugą taką rzeczą, która może nas poprowadzić, to jest Biblia. Nie każdy ją ma. Okazuje się, że niektórzy już tak dawno jej nie czytali, że już nawet nie wiedzą, w które miejsce w półce ją wstawili. Jak mogą być prowadzeni? Trudno, tak? Albo może ktoś dopiero się nawrócił i jeszcze jej nie ma. Ducha Świętego każdy nawrócony ma. Ale Biblia jest drugą taką wskazówką, lampą, przez którą możemy być prowadzeni. Jeśli zastanawiasz się, czy coś w robocie ukraść, czy nie ukraść, to kiedy czytasz Biblię, to zobaczysz, że nie ukraść. Jest właściwe. Oprócz tego, że Duch podpowiada i sumienie w ogóle, że jest wiele głosów. Ale okazuje się, że człowiek potrafi te głosy tam gdzieś sobie odsunąć i mówi, ale przecież to takie małe, to wszystko nasze, to tylko nitka, to tylko śrubka, to tylko coś. Inną taką rzeczą, która może nam pomóc w prowadzeniu, to jest poznanie Boga. Jeśli znam Boga, znam Jego charakter, znam Jezusa, żyję z Nim w bliskości, to w wielu sytuacjach będę wiedział, jakby On się zachował. Tak? Jeżeli wy na przykład znacie mnie w jakimś tam stopniu i ktoś by wam powiedział, że Jacek, nie wiem, pobił jakiegoś faceta na Warniszczaku i tak go zlał, że po prostu facet, no nieprzytomny, został zabrany. I jakby ktoś opowiadał ci taką historię, to co byś mu powiedział? Powiedział. A dlaczego to jest ściema? Wiesz, no, trochę znam tego człowieka. Wydaje mi się na 90% i 9%, że on tego by nie zrobił. A więc poznanie powoduje, że możemy rozpoznać też, co zrobić w naszym życiu, tak? Żeby to było po Bożemu. Jest jeszcze jeden sposób. Poproszę ten właśnie to dziwne hasło. To jest taki akronim, czyli mówiąc po polsku skrótowiec kilku słów, tylko w języku angielskim. Niektórzy z was go bardzo dobrze znają. Brzmi on następująco: What would Jesus do? czyli ci, którzy byli ostatnio w Anglii, proszę bardzo, tłumaczenie. Nie chcą tłumaczyć. Co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus? Używaliście tego w swoim życiu? Stoisz przed trudną decyzją. Ukraść czy nie ukraść? Oszukać czy nie oszukać? Zadaję sobie pytanie. A co zrobiłby Jezus na moim miejscu? Wow. No, na pewno by tego nie zrobił. Zrobiłby tak i tak. Chciałbym, abyśmy mogli chwilę nad tym się zastanowić dzisiaj. Co zrobiłby Jezus na moim miejscu? Co zrobiłby Jezus w niektórych sytuacjach? Chciałbym też powiedzieć, że tutaj może nastąpić pewna skrajność, na którą też trzeba być wyczulonym, ponieważ są pewne niebezpieczeństwa związane z tym słowem, bo na przykład gdybyś rano wstał i zastanawiałby się, w co Pan Jezus by się ubrał dzisiaj? No pewnie w szatę i sandały. No i przewalasz całą szatę, szafę nie ma szaty, sandały może jakieś gdzieś tam się znalazły w komórce. No ale będąc wiernym naśladowcą Pana Jezusa, kupujesz szatę i zaczynasz tak chodzić. Czy o to chodzi? Na pewno nie. Wiecie, Pan Jezus nie używał telefonów, komputerów, nie jeździł samochodem. Można też dojść do wniosku, że skoro Jezus tych rzeczy nie robił, ja nie będę też ich używał. Ale czy to jest właściwa postawa? Nie. Ponieważ warunki, w których żyjemy, wymagają od nas czasami pewnych instrumentów, narzędzi, którymi się musimy posługiwać. Jeżeli ktoś dojeżdża do pracy, nie kupi sobie od jutra osiołka i nie będzie na nim jeździł. W długich szatach, w sandałach, tak? Nie o to chodzi. No co zrobiłby Jezus? No pewnie by pojechał na ośle. Bo czytam w Biblii, tak? A pastor mówił, że w Biblii jest napisane. Jest naszym przewodnikiem. Ktoś powiedział bardzo fajną rzecz, że myśmy otrzymali od Boga ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. A więc używając trzeźwego myślenia nie robimy nic złego. A więc jeżeli przyjdzie mi taka głupia myśl, aby jutro pojechać do roboty na ośle, i założyć szatę i sandały, to włączam trzeźwe myślenie, które jest od Boga, które mówi mi, Jacek, to chyba nie jest to, o co chodziło Jezusowi. Wiecie, można wyczytać w Biblii, że Pan Jezus nie pracował. Chodził, głosił. Więc co? No, od jutra nie idę do roboty, tak? No ale chcę ci też powiedzieć, jeżeli jesteś mężczyzną, że Pan Jezus się też nie ożenił. A więc co? Zapomnij o żeniaczce. Może nosił dłuższe włosy trochę? Brodę? A może trzeba byłoby się przenieść do Izraela w ogóle, bo przecież on nie żył w Polsce. Idąc dalej tym torem, no musiałbyś się ty i ja w pewnym momencie ogłosić Mesjaszem. Bo Jezus to zrobił. A więc widzimy, kochani, to my się śmiejemy z tego, ale jestem świadkiem przez ten okres życia z Jezusem przynajmniej dwóch osób, które ogłosiły się Mesjaszem. A więc te rzeczy przychodzą. Wiecie, ja do mnie przychodziły różne skrajne rzeczy i robiłem te skrajne rzeczy. Ale dziękuję Bogu, że Bóg włączył mi w pewnym momencie trzeźwe myślenie i przejrzałem trochę na oczy, że nie o to chodzi naśladowanie Jezusa. Tak? A więc to są skrajności, zapomnijmy o tym, co zrobiłby Jezus. A jest wiele innych dziedzin, które są uniwersalne, które nie zrobią z nas dziwaków, ale pomogą nam właściwie chodzić z Bogiem. Pierwszą taką rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, może ze 3-4 rzeczy wspomnę, bo to jest bardzo dużo, nawet nie o to chodzi, żeby o nich wszystkich mówić. Z Hebrajczyków 10:7, co było cenne dla Jezusa? Co może być cenne dla mnie? Czym mogę się kierować w swoim życiu? Co zrobiłby Jezus? W Hebrajczyków 10:7 czytamy tak. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Jezus, dla Jezusa, w Jego życiu cenna była wola Ojca. I On chciał ją w swoim życiu wypełnić. I my wiemy, że On ją wypełnił. A więc kiedy staję przed decyzją pójść za Bożym powołaniem, które jest we mnie, albo może za jakąś intratną pracą, albo za jakimś inną rzeczą, co zrobiłby Jezus? Poszedłby za powołaniem, tak? Chciałby wypełnić powołanie, które Bóg włożył w jego serce. W Łukasza 22:42 też jest zapisane takie słowo, kiedy Pan Jezus modli się przed ukrzyżowaniem. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje. Jezus chciał, aby Jego wola, Boża wola, Jego Ojca wykonywała się w Jego życiu. Dla naśladowcy Pana Jezusa istotne jest, aby wola Boża wykonywała się w Jego życiu. I jeżeli staje przed dylematem powołania tego, co Duch Boży, do czego go powołuje, przekonuje, służby, ale jakiejś innej sytuacji. Wiecie, mieliśmy taką historię ileś tam lat temu. W naszym kościele, kiedy się kościół rozwijał, budowaliśmy grupy domowe i był taki człowiek, który zaangażował się w grupy i pretendował na miejsce lidera. Był taki aktywny i widziałem też w nim, że jest w nim potencjał, że może być kiedyś liderem. Nawet myślałem o tym, żeby mu powierzyć grupę. Ale w pewnym momencie on powiedział, wiesz co, Jacek, wyjeżdżam za granicę. Do pracy. Mówię, okej. Zdarzyła mu się sytuacja, że ktoś mu zaoferował ciekawą pracę. Ale tak naprawdę kosztem jego powołania i służby. I ten człowiek wyjechał. Zarobił jakieś pieniądze. Ale wiecie, co się dzieje z pieniędzmi? Szybko się rozpływają. Ale jego powołanie nie zrealizowało się w jego życiu. Nie rozwinął się. Został w tym miejscu, w którym był. Potem miał problemy mocne w rodzinie, których nie potrafił sobie poradzić. Jego dom się rozpadł praktycznie. Trudne historie przeżył ten człowiek. Nie wiem, co by się stało, gdyby został. Trudno mi wyrokować. Ale wiem, co się wydarzyło, kiedy pojechał. Co zrobiłby Jezus? Kiedy stoisz przed trudnościami w swoim życiu, kiedy wiesz, że nadchodzą, co zrobisz? Mamy dwa wyjścia. Możemy iść dalej, albo się wycofać. Zdarzyło się tak czasami, że się mamy pragnienie, pokuszenie wycofania się. Apostoł Paweł pisze jest zapisany taki fragment w Dziejach Apostolskich 21, rozdział od 8 wiersza, kiedy on przybył do Cezarei. Może ja przeczytam wam. Wyruszyliśmy zaś na zajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z 7 i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on 4 córki, dziewice, które prorokowały. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus i przyszedłszy do nas wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie, wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł, co czynicie, płacząc i rozdzielając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola Pańska. Kochani, a co się dzieje w naszym życiu, jeżeli wola Pańska wymaga od nas poświęcenia, a może poniesienia jakiegoś kosztu? Czy pójdziemy, tak jak Pan Jezus, Ojcze, jeśli może, niech mnie ten kielich ominie, ale chcę Twojej woli. Poniosę ten koszt w swoim życiu. Apostoł Paweł mówi, co wy robicie? Ja pójdę, bo w Bożą wolą jest, abym poszedł do Jerozolimy. Ja tam pójdę, ja wiem, jakie koszty poniosę, ale chcę je ponieść ze względu na Jezusa. Czy moje uczniostwo i naśladowanie Jezusa przyjmuje taką wersję, że mogę ponieść koszt, zostając w woli Bożej? Czy tylko wersję, idę za Jezusem, kiedy mi jest dobrze? Będę tam, gdzie będę szczęśliwy, będzie mi przyjemnie, będzie mi wesoło i fajnie. Ale musimy wiedzieć, że naśladowanie Jezusa ma też wymiar inny, że jesteśmy w stanie ponieść koszty. Jezus, wiemy, że poniósł te koszty, że On przyjął wolę Ojca. Wiecie, ktoś mi opowiadał, wielokrotnie słyszałem, jak pastorzy czasem mają ofertę, żeby przenieść się do innego kościoła i kościół, który, słyszałem taką ofertę, że jeden pastor dostał zaproszenie, żeby był pastorem w wielkim kościele, był w małym kościele pastorem. W tym małym kościele sam musiał pracować, kościoła nie było stać, żeby wspomagać pastora swojego. Natomiast dostał ofertę, gdzie dostał dobrą pensję na start, mieszkanie, samochód, jakieś tam zabezpieczenie dla jego rodziny. Wiecie, można tylko po prostu w takim momencie stanąć i wielbić Boga. Ale jeśli Duch Święty mówi i powiedział temu pastorowi, ale ja chciałbym, żebyś został z tą małą grupką. I on zobaczył tą perspektywę, może dalej biedowania, może dalej zmagania się z różnymi problemami, a tutaj perspektywa wygodnej służby, można powiedzieć. I masz dylemat, co zrobić. Może czasami to WWJD pomoże nam rozwiązać dylemat. Co zrobiłby Jezus? Łukasza 23:34. A co zrobiłby Jezus? A gdyby ktoś skrzywdził ciebie i sobie myślisz, co zrobić, aby sprawiedliwość się wykonała na tym człowieku? I kombinujemy. Co zrobić, aby może mu dopiec, aby może coś jeszcze zrobić? Ktoś mnie skrzywdził, źle na mnie powiedział, oszukał, niesprawiedliwie coś powiedział. Co zrobiłby Jezus? Przed tym, co powiedział tutaj Jezus, był zbity, wyśmiany, wyszydzony przez ludzi, odrzucony. Powiedział na krzyżu, przybity przez ludzi. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Znając Jezusa, możemy mieć odpowiedź w różnych sytuacjach naszego życia. Co zrobiłby Jezus? Co zrobić, gdy najbliżsi mnie zawiodą, zdradzą? Ktoś ciebie zawiódł? Ktoś ciebie zdradził? Miałeś oczekiwania wobec kogoś? Może twój przyjaciel, przyjaciółka? Mateusza 26:75. Znacie historię Piotra? Piotr się wyparł Jezusa. Judasz zdradził go, a w najgorszej chwili, kiedy Jezus umierał, nikogo nie było. Wszyscy pouciekali. Co Jezus zrobił, kiedy spotkał się z nimi? Widzimy historię Piotra. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz, i wyszedł gorzko zapłakał. Jest to moment wcześniej opisany, jak to się wszystko wydarzyło, znacie to bardzo dobrze. Ale w Jana 21:15 jest, co zrobił Jezus? Co zrobiłbyś ty, gdybyś spotkał kogoś, kto cię zdradził? Co zrobiłbym, gdybym spotkał kogoś, kto mnie skrzywdził? Co zrobiłbym? Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję, rzeczę mu, paś owieczki moje. Wiecie, ja widzę w sercu Jezusa przebaczenie. Więcej. Kolejna szansa. To jest niezwykłe, że miłość daje szansę. Ile razy? 7? Pyta się kiedyś Piotr. Co zrobić, gdy mam ofertę wysokich zarobków, ale kosztem powołania? To wspomniałem wcześniej. Służby, relacji z Kościołem, z Bogiem. Czasami jest tak, że dostajesz intratną pracę, a ona wymaga od ciebie, że nie będziesz miał społeczności z Kościołem, bo to jest w niedzielę na przykład. Nie będziesz miał za dużo czasu na modlitwę, bo tam dużo trzeba pracować, będziesz zmęczony. Ale zarobisz. I oczy się świecą. Tak? Ten szelest. Pan Jezus, czytamy w Filipian 2:7, jest opisana jego osoba. Miejcie w sobie takie upodobanie, jakie było w Chrystusie Jezusie. On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, ale ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi, a z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka, uniżył siebie samego. Przepraszam, mam trochę inne tłumaczenie. Przyjął postać sługi, uniżył siebie samego i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jezus zostawił swój tron, swoją wielkość, swoje bogactwo i chwałę dla celów Ojca. Czytałem, pewnie wy też, ludzi, którzy gdzieś wyjeżdżają, misjonarze, ludzi, którzy zostawiają wygodne życie, majątki, aby służyć innym, służyć Jezusowi. To są niezwykłe rzeczy. Ale są też tacy, którzy zostawiają służbę i życie dla Jezusa, aby zyskać majątki, przywileje, stanowisko i tak dalej. Czy warto? Pamiętacie tę historię, kiedy Pan Jezus był kuszony na pustyni? Diabeł go kusił królestwami świata. Wziął go ten diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę i rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz, złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. A co by się stało, gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział mi, Jacek, od jutra będziesz zarabiał 1000 złotych więcej niż teraz. Ale musisz skończyć z tym kaznodziejstwem. Dniówki. Kurczę. Już nie kuśmy tak bardzo. Ale to jest ten rodzaj kuszenia. Nie? Ile osób dało się złapać na coś takiego, że przestali służyć Bogu, a poszli za mamoną. A Jezus mówi, nie możesz służyć Bogu i mamonie. Co zrobić, gdy najbliżsi sprzeciwiają się mojej wierze w Jezusa? To już wspomniałem wcześniej. Co robisz? Co zrobiłby Jezus, gdyby rodzina zakazała mu głosić to, co głosił? Co zrobił Jezus? Dalej głosił. Tak? I można byłoby zadawać różne takie pytania. Jak się zachować, gdy mam propozycję nieuczciwej transakcji? Jak się zachować w gronie niewierzących, którzy opowiadają zbereźne dowcipy, oczerniają kogoś, śmieją się z kogoś? Co zrobiłby Jezus w takim gronie? Czy dorzuciłby jeszcze jeden dowcip? Czy uśmiechnąłby się? Ale fajny, rzeczywiście, żeby nie być gorszym, żeby nie być odrzuconym? Co zrobić, gdy ktoś namawia mnie do kłamstwa? Czy Jezus spędzałby tak czas wolny jak ja? Przepraszam, zapomnijcie o tym. Czy Jezus by odpoczywał? O, może to. Czy Jezus by odpoczywał? Amen. To nie jest złe, jak czasami pojedziesz sobie nad polski Bałtyk. Więcej. Możesz jechać i nad śródziemny. Nie Bałtyk, ale tamte, to morze. Dobrze jest odpocząć. My powinniśmy odpoczywać. Był taki jeden kaznodzieja, o którym czytałem, który nawrócił się i głosił Ewangelię. I powiedział, nie będę tracił żadnej godziny, bo jest tyle osób do nawrócenia. 3 miesiące głosił. Wycieńczył swój organizm. I Pan go zabrał do domu. Ale Jezus też odpoczywał. My musimy też nauczyć się i nie dać się wbić w skrajność, że po robocie od razu na ulicę. Tak? A jak przyjdę z ulicy, no to na kolana i modlić się do rana, bo to najlepszy czas. Tak trzeba by było robić. Nie, to nie jest mądre. Może to są dobre rzeczy, ale źle używane. Czy gdyby Jezus miał żonę i dzieci, poświęcałby im czas? Kochał ich? Czytamy o tym, że Jezus oddał życie za Kościół. Czy Jezus kochał ludzi, troszczył się bardziej o siebie czy o nich? Kochani, na te pytania i setki innych pytań musimy sami sobie odpowiedzieć. Ale czasami może ten akronim, ten skrótowiec WWJD, co zrobiłby Jezus, może nam pomóc rozwikłać trochę naszych problemów. I pamiętajmy taką jedną rzecz na koniec. Jezus nie szuka fanów, ale naśladowców. A więc nie tych, którzy klaszczą mu, cieszą się z niego, coś tam od niego uzyskają, ale ci, którzy naśladują jego i jego życie. I zaprasza nas do tego. I obiecuje nam wielką nagrodę dla tych, którzy będą go naśladować. Amen.